Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i dzisiaj będzie jeden z tych odcinków, który powstał zainspirowany waszymi prośbami i waszymi tipami. I mam wrażenie, że choć mamy tutaj trzy tipy, to one pochodzą od jednej osoby, która, no nie ukrywajmy, mocno się wykosztowała nie tylko na to, żeby zamówić sobie odcinek, ale jeszcze przypominać nam regularnie o tym, czy może robimy. I jesteśmy w związku z tym bardzo wdzięczni, natomiast no, zbieraliśmy się długo do tego odcinka, bo film jest dosyć taki... Trzeba mieć nastrój, myślę, żeby za niego zabrać, ale w końcu do tego dotarliśmy, także po pierwsze bardzo dziękujemy za tę inspirację, dziękujemy za tipy i superchaty i zachęcamy dalej do być może też takiej formy, powiedzmy, podrzucania nam tematów. Zresztą mamy już jeszcze jeden film w kolejce z takich, które pojawią się w związku z waszymi prośbami. Nie będę na razie zdradzał, ale chodzi o film Cube. No, więc... Natomiast jeśli macie jakieś pomysły lub jeśli macie jakieś powiedzmy intencje w tym względzie, no to możecie oczywiście pisać na tipach lub przy okazji superchatów. A teraz przejdźmy do tych właśnie superchatów czy tipów, nie pamiętam co to było konkretnie. Superchaty, tak? Od Happiness is Easy albo Happy. Czy widzieliście Portret kobiety w ogniu? I to jest w ogóle jeszcze z marca. Jeśli tak, to proszę o kilka słów komentarza. Mnie ten film zachwycił i zasmucił zarazem, gdyż dla mnie jako mężczyzny było coś w miłości tych kobiet nieosiągalnego. I potem mamy z kolei tip czy superchat z kwietnia. Na seans i omówienie Pisula and Stelmach Present. Mamy nawet szerszy skład, więc mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
Myślę, że przy tym filmie perspektywa kobiety też może być ciekawa, żeby nie posłuchać mimo wszystko.
Nie zaszkodzi, nie? Na pewno.
Nie zaszkodzi.
No, w Portret kobiety w ogniu. Na wino dla Marty. O, to proszę bardzo.
Obejrzałam bez wina, ale dzięki.
Aby obejrzała z Łukaszem i dołączyła do dyskusji. O, proszę bardzo.
No to wszystko.
Taki twist, nie?
I na wszelakie pieczyste dla Oscara, jak wróci do zdrowia. Zdrówka.
No, Happiness is Easy trafnie przywdział, że Oscar nie obejrzy.
I z kolei mamy jeszcze jedną wiadomość od Happiness is Easy w maju. W czerwcu już nam odpuszczono. chyba w czerwcu daliśmy do zrozumienia, że na pewno będzie. Palący temat. Kiedy kącik konesera i portret kobiety w ogniu? Podzielcie się swoimi przepisami na spaghetti. A to już zdaje się, że
na live'ie, chyba
że na live'ie o spaghetti gadaliśmy, więc dorzucamy jeszcze to przypomnienie tutaj. No i dobra, i w takim razie no, tak się złożyło, że obejrzeliśmy ten film. Z nas nie widział go w trakcie, kiedy był w kinach, dopiero powiedzmy po jakimś czasie. Zresztą on został też pominięty przy okazji nominacji oscarowych tych francuskich. Ale jednocześnie dużo dobrego nie słyszałem, więc tym chętniej w końcu się za niego zabraliśmy.
Wygrywał też wcześniej inne nagrody, nadmieńmy, tak? Między innymi w Cannes za scenariusz.
No było o nim głośno generalnie, nie? Nawet jeśli... Ja przez długi czas nie miałem zielonego pojęcia, o czym jest, ale tytuł mi go praktycznie wszędzie. No to słuchajcie, może zacznijmy od tego właśnie... od takich ogólnych wrażeń, tak? Jak generalnie oceniacie ten film po obejrzeniu. Później myślę, że sobie przejdziemy do jakichś tam konkretnych elementów tego filmu, czy może jakieś próby interpretacji, a na razie tak, wiecie, bo jesteśmy wszyscy naprawdę świeżo po obejrzeniu. Jakie wrażenie po was zostawił ten film?
Ja się trochę bałam tego filmu, to znaczy też nie za dużo o nim słyszałam, ale wiecie, jak słyszę kino zagraniczne, nagradzane, to mi się to, nie wiem czemu, przepraszam, mi się to kojarzy, że to będzie, wiecie, bardzo taki ciężki film, taki trudny do przebrnięcia, może trochę nudny, może taka trochę, wiecie, takie męczenie tematu jakiegoś ciężkiego czy coś, więc jestem podwójnie tutaj wdzięczna Happiemu za to, że no tymi swoimi typami zachęcił nas tak mocno do obejrzenia tego filmu, bo ja się szalenie cieszę, że ten film obejrzałam i w ogóle uważam, że film jest rewelacyjny. W ogóle nie jest ciężki, nie jest jakby... Ja byłam tak zahipnotyzowana tym filmem od pierwszej po prostu do ostatniej minuty. Jasne, tam są sceny, gdzie ktoś by mógł powiedzieć, nic się nie dzieje, nikt nic nie mówi, nie wiem, postacie idą, postacie patrzą na siebie. O mój Boże, to był najlepszy film, gdzie postacie patrzą na siebie. Po prostu ja jestem totalnie zakochana w tym filmie i bardzo mi się podoba to, o czym on mówi, jak to robi, ile różnych tematów związanych zarówno z jednej strony z miłością, jak i ze sztuką porusza i w ogóle ma tak przepiękne zdjęcia, każde zdjęcie tutaj mogłoby być obrazem. Wow. Jeśli będzie jeszcze coś w tym stylu, to mam nadzieję, że ktoś mi poleci, że ten konkretnie film warto obejrzeć.
No, przede wszystkim, wiesz, mało mówią w tym filmie i dużo pokazują i wiesz wszystko, co się dzieje w głowach tych postaci i wiesz, jakie tam emocje między nimi buzują, nie? Nikt nie musi niczego tłumaczyć, nie? Bo Jezu, jakby to był jakiś taki film, który chcieliby sprzedać w Ameryce, nie? To od razu byś, każdy musiał jak kawę na ławę wykładać, że oj, buzują we mnie miłość do ciebie, nie? Muszę ci to wyznać, muszę to powiedzieć. To nikt nic nie mówi, właśnie każdy patrzy i patrzy coraz intensywniej, patrzy coraz dogłębniej, dokładniej, nie? I to jest niesamowite, jak właśnie ten klimat jest coraz bardziej oblepający, nie? Najpierw, wiesz, właśnie poznawanie się wzrokiem, później już coraz bardziej bycie ze sobą przez właśnie takie małe gesty, aż do tego, że już jest jakiś, wiesz, jakieś coraz ściślejsze poznanie się, nie? I coraz bliżej spotkanie się, aż już na końcu jest, wiesz, już twarz przy twarzy, nie? I to jest po prostu niesamowite, jak ten film płynie i jak na tym jest cała narracja zbudowana, nie? Żeby postacie były aż zelektryzowane tym, co się między nimi tam dzieje i to samo odkrywają i żeby widz to samo czuł, nie? I cały czas czuje, bo nikt tego nie psuje wyjaśnianiem czegoś, nie? Tylko patrz, jak się rodzi miłość.
No właśnie napięcie w tym filmie jest niesamowite, bo często mam tak, że wiecie, jak oglądamy jakieś filmowe romanse, to że one niekoniecznie są tak aż porywające dla widza, jak są dla postaci. A tutaj mam wrażenie, nie wiem, przynajmniej jakby ze mną ten film bardzo mocno empatyzował. Wiecie, ja czułam to, co czują te bohaterki i po prostu to jest ten moment, że jak one wreszcie mogą się pocałować, to jest takie bardzo katartyczne, prawda? Że czekamy na to i po prostu rozumiemy wszystko to, co się w nich kłębi, to pożądanie, ale też jakoś, wiecie, strach i tak dalej. Po prostu to jest tak niesamowicie oddane i to właśnie najczęściej bez słów. To, nie, niesamowite.
Jeszcze tak w odniesieniu do tego, że mogłaś się bać, że to jest to kino takie, powiedzmy, bardziej ambitne, jeszcze europejskie. Ja mam troszkę odwrotnie. Czasami mam tak, że jak słyszę, że jakiś film zdobywa popularność, który nie grany jest w multiplexach normalnie, to ja zwykle nie oglądam takiego kina zbyt często, ale jak już właśnie pojawia się jakiś tytuł, który jest naprawdę głośno, to zwykle chcę naprawdę zobaczyć, bo to jest zawsze taka po prostu taki oddech świeżości po tym, powie świeżego powietrza, może to będzie lepsze określenie, właśnie po oglądaniu no, amerykańskiego kina, które jednak jest oparte o te schematy. Ja generalnie bardzo lubię blockbusterowe kino i tylko, że to jest też kino, gdzie nie ma miejsca na prowadzenie na przykład wątku tak, jak jest prowadzony tutaj, nie? I wiadomo dlaczego. No, podejrzewam, że dla większości odbiorców ten romans by... Podejrzewam, że większości odbiorców ten romans by nie kupił, bo zwyczajnie właśnie za mało jest tutaj mówione, nie? To nie idzie tym takim schematem, którego się spodziewamy po kinie, a wbrew pozorom bardzo, bardzo rzadko oczekujemy po kinie tego, czego oczekujemy po życiu, nie? Raczej chcemy oglądać coś takiego, no, syntetycznego jednak. I tutaj mamy film, który no, zupełnie inaczej podchodzi do tego tematu i zupełnie inaczej kreśli tę relację, a przy tym właśnie, przy tym w ogóle nie jest nieprzystępny, nie? Jest w zasadzie bardzo, także przez to, że jest bardzo kameralny, nie? Tam mamy kilka postaci na krzyż i w zasadzie tyle. Ale też koncept jest bardzo fajny, bo on tak, mam wrażenie, że bardzo wiele jest tych analogii między właśnie artystą, a jego muzą, a no, parą zakochanych, nie? I to, jak ta relacja się też zmienia w trakcie trwania tego filmu.
Plus właśnie to, jak właśnie inna jest w tym filmie wymowa tego właśnie, tej koncepcji właśnie muzy i artysty, prawda? Gdzie z reguły no to przedstawienie jest takie, że artysta to jest ta osoba czynna, a muza no to jest bierna, tak, jest wyłącznie inspiracją. A tutaj mamy takie zerwanie z tym, odcięcie się od tego i właśnie, że muza też jest jak najbardziej tą postacią aktywną. Nie jest już tylko tym obiektem pozującym do portretu, ale właśnie jest jakby równorzędną postacią. I to samo, znaczy to się też odbija w tym, jak później panie rozmawiają o tym micie, o Orfeuszu i Eurydyce, prawda? Ale właśnie podoba mi się, że kurczę, no to jest właśnie takie z innej strony, tak? Że właśnie to już nie jest tak, że tutaj ten... Z reguły jest tym artystą, jest mężczyzna, prawda? Tą muzą jest kobieta i mamy zupełnie inną dynamikę między tymi postaciami, jakąś taką inną zależność, a tutaj mamy dwie równorzędne bohaterki i które nawet sobie to akurat sobie nawet mówią wprost, prawda? Tam właśnie ta Eloise mówi w pewnym momencie do Marianne, że są dokładnie w tej samej pozycji.
No to też w kontekście generalnie filmów o romansach, nie, i filmach, gdzie ta relacja romantyczna jest na pierwszym planie, też jest coś rzadko spotykanego, gdzie nie masz, gdzie ta relacja właśnie jest taka bardzo równa, nie? Nie masz jednej dominującej strony i drugiej tej takiej bardziej uległej, jak to zwykle bywa w standardowym, powiedzmy, kinie romantycznym, nie? Zawsze jest ta jedna strona, która próbuje zdobyć, druga jest zdobywana i tak dalej. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej. I mam wrażenie, że no to jest też coś, co rzadko kiedy możemy obserwować na ekranie, nie?
W ogóle ten film cudownie dla mnie był uzupełnieniem, w ogóle takim przeciwieństwem Nici Widmo Paula Thomasa Andersona, nie? Jeśli chodzi o tą relację między muzą a artystą wielkim, nie? W ogóle przedstawienie tego za pomocą obrazów, za pomocą tych takich estetycznych widoków, nie? Że wszystko jest takie czyste, ułożone, kadry są takie bardzo przejrzyste, plus cały wydźwięk filmu, nie? Że mamy u Andersona, mieliśmy tę sytuację, gdzie ta para zostaje razem w takim toksycznym związku, że wiesz, tam w ogóle się podtruwają i to już tak na maksa, wiesz, pokazane w Krzywym Zwierciadle, jak wygląda toksyczny związek, który się napędza, nie? A tutaj mamy cudowne przeciwieństwo tego, nie? Że oni miały tą jedną chwilę ze sobą, nie zostały razem, nie? Ale wiesz, że ta relacja była dla nich ważna i była taka czysta i to im wystarczy, nie? Piękna scena z tym obrazem, gdzie jest ta strona zaznaczona, nie? Ja mówię, to jest spełnienie, nie? To nie potrzebują tego, żeby, wiesz, dążyć do tego, żeby być razem cały czas, im wystarczyła ta chwila i ona była dla nich ważna i też nikt z tego powodu, wiesz, nie cierpi. Każdy ma swoje życie, ale każdy ma ten moment jeden w czasie, który im został, nie? I dla mnie to pięknie, że te filmy uzupełniają, nie? Po prostu na przeciwległych biegunach, ale pokazują w jaki sposób właśnie to, właśnie ta zależność między muzą a artystą, nie? A to jest zawsze w kinie, jest tak fascynujący motyw i tutaj jest idealnie przedstawiony.
Tak, no a tutaj mamy też ten... To jakby dno, powiedzmy, autobiograficzne, tak? Bo reżyserka nie ukrywa, no, że właśnie inspiracją do napisania tego, no to był jej związek z Adele, jak się czyta to nazwisko, Hennel, nie mam pojęcia, przepraszam, jeśli kaleczę, która odgrywa właśnie Heloise, czyli tę malowaną dziewczynę w tym filmie. I one już nie są razem, ale właśnie reżyserka chciała pokazać też, no jak można... mówić, wiecie, tak z taką ciepłą tęsknotą o związku, który był i jak dużo on wniósł do życia obu tych osób i jak właśnie też, no właśnie i w życiu one też jakby swoją sztukę napędzały gdzieś tam swoją relacją i napędzałem dalej, nawet jeśli relacja ma inny charakter i właśnie wydaje mi się, że to też zostało tutaj bardzo dobrze oddane właśnie, że ten obraz nie powstaje tylko dlatego, że ta artystka patrzy na modelkę, ale że one patrzą na siebie nawzajem. Tam jest super ta scena, kiedy właśnie Heloisa mówi, że no jeśli ty patrzysz na mnie, to na kogo ja patrzę, prawda? I kiedy jakby to dzieło, to jest tak naprawdę wynik ich obu spojrzeń na siebie nawzajem.
Tak, w ogóle takie mocne pomieszanie tych ról, nie? Że one się przenikają cały czas, że właśnie ta artystka pozuje jako swoja muza, nie? I właśnie one mają tą zamianę tych miejsc cały czas, że to jest takie przenikające się, nie? Że one są no, jednym organizmem tak naprawdę i coraz bardziej dążą, wiesz, też między ta przestrzeń się między nimi zwiększa, nie? Że zaczyna się od tego, że jedna zaczyna uciekać, druga musi ją gonić, a na końcu już są, wiesz, coraz bliżej, aż no, kończą razem w łóżku, nie? I to jest pięknie pokazane i bardzo naturalnie, nie? Ten cały film to właśnie zbliżanie się przez cały film, docieranie, nie? Takie naturalne, że... O.
No, to też jeszcze właśnie odnośnie tego pytania, które dostaliśmy, czy raczej tego, jak ten, no, ta prośba o zrobienie tego filmu, czy omówienie tego filmu brzmiała. Ja w ogóle nie odniosłem wrażenia, żeby ten film był smutny. Jakby jasne, jest ten drugie dno związane z tym, że wiemy, jakie czasy były i że ten związek no, nie mógłby się, nie miałby szans tutaj funkcjonować w tamtych realiach. Ale z drugiej strony dużo większy nacisk jest położony na to, ile wniosła ta relacja ogólnie do ich życia, nie? Jak ważne jest, jak ważne na pewno będzie wspomnienie o niej. Zresztą no pewnie ten tutaj wątek z czytaniem Ovidiusza, nie? Jest no, podkreśleniem tego, nie? Że tak naprawdę, szczególnie, że mamy tutaj bohaterkę jedną, która jest artystką, nie? I drugą, która też jest no, wykształconą osobą i tak dalej, więc no, to jest coś, co obie tutaj rozumieją.
Wiesz, to dla mnie jest trochę smutne, no bo no jest w tym smutek jakby epoki, w której one żyją, tak? Tego, że nie mają innych możliwości, tego, że ten czas, który jakby ze sobą spędziły, no to jest taki trochę czas ukradziony, prawda? Coś, co już pewnie nigdy im się nie przydarzy i no wiesz, to też jak bardzo wiele decyzji nie zależy od nich, nie wiem, jakby... I to obojętnie, czy mówimy o romansie, czy też nawet jak mówimy o sztuce, prawda? Gdzie jest ten wątek, gdzie właśnie Marianne mówi na przykład, że no jej jako kobiecie nie wolno malować na przykład męskich aktów, tak? Że później jeśli chce wystawić w galerii taki obraz, taki, że tak powiem history piece, to musi się podpisać jako swój ojciec, tak? No bo jasne, jakby w tym okresie kobiety, malarki super sobie już całkiem radziły i właśnie były portrecistkami, ale właśnie jeśli myślano o takiej prawdziwej sztuce, no to dalej tylko mężczyźni mogli.
Tak, zresztą tam jest też, mam wrażenie, komentarz do tego, jak te bohaterki patrzą na te konwenanse, kiedy jest ta pierwsza próba pokazania obrazu. I Marianne właśnie rozmawia o tym, jak ten obraz wypadł z Heloise i ona mówi w którymś momencie, że no nie za bardzo jej się to podoba, nie? Że to nie jest ona. I w odpowiedzi słyszy, że no ale to są takie powiedzmy normy i zasady, których się trzeba trzymać, nie? I wtedy jakby obie dochodzą do wniosku, też w niewerbalny sposób zresztą, że no to jest jakiś bullshit, nie? I generalnie dopiero w momencie, w którym się uwalniają z tego i są ze sobą zupełnie szczere i naturalne, no to ten obraz powstaje taki, jaki powinien być.
No jak w życiu, nie? To się super przenika, ta warstwa właśnie ich romansu z tym, co się dzieje w związku z portretem.
Także mówię, że ten ostateczny portret, ten idealny, który gdzieś chciała złapać tą prawdziwą Eloise, to był ten właśnie z kobietą w ogniu, nie? Gdzie nie widać jej twarzy, gdzie widać ją z daleka, ale jest w tej konkretnej sytuacji, która była dla nich ważna, nie? A ten obraz, który był tak pieczołowicie tworzony przez tak długi czas, który tam był niszczony kilka razy, no to trafił do tej matki, gdzie on był, wiesz, zupełnie zbędny, nie? To był po prostu przedmiot, który miał być dla niej stworzony, żeby, o, dla tych, wiesz, w innym zupełnie kontekście to było ujęte, nie? A ten, który był tym głównym, został u bohaterki, nie? Jako ta pamiątka po wielkim miłości.
Ja bym powiedziała nawet, że nie dla matki, co właśnie dla tego, wiecie, przyszłego męża. Tak, był tak, jakby tak, tworzony tak. Dla mężczyzny, tak? Był tworzony pod to, jak mężczyzna chce patrzeć na kobietę, czego on oczekuje po tej swojej potencjalnej tutaj żonie, żeby uwypuklić tutaj, nie wiem, wszystkie te dobre cechy, to co miłe dla oka, prawda? A właśnie już między nimi to wyglądało trochę inaczej. Wydaje mi się, że...
Ale też przez pryzmat matki tylko dodam, nie? Że było tak. Ta matka miała to swoje zdjęcie, obraz, który był idealny i ta córka musiała dostać taki sam, nie?
No w ogóle właśnie już wspomniałem o tym, ale mam wrażenie, że w wielu kwestiach ten film bardzo ładnie jakby przenosi rozmaite problemy na tę warstwę po prostu współpracy artysty czy pracy artysty, nie? Bo cała ta relacja między nimi się w zasadzie opiera od... czy inaczej, cały ten stosunek na przykład Heloise do pozowania i do bycia modelką na obrazie tak naprawdę no, uosabia to, jakie ona ma podejście do życia w tym momencie i do swojej roli, nie? No bo ona na początku jest powiedziane o tym, że no tutaj żaden malarz nie chce współpracować, bo ona nie chce siadać do pozowania, nie chce pozować do zdjęć. Więc potem zresztą mamy ten naprawdę najbardziej romantyczna rzecz na świecie, czyli ta malarka, która po prostu próbuje zapamiętać tutaj jak ta dziewczyna wygląda, żeby potem to odtworzyć. I całkiem źle to wychodzi zresztą. W każdym razie, no tylko, że Heloise nie chce pozować dlatego, że się wstydzi, albo że nie wiem, że nie ma ochoty czy coś takiego, tylko dlatego, że ona nie chce po prostu być postrzegana po prostu jako ta osoba, co usiądzie na tym portrecie i bez słowa żadnego, bez żadnego wkładu w to po prostu będzie obiektem na obrazie, nie?
No właśnie tak, nie chcę być bierna, tak? Nie chcę być... No już i tak jest wrzucona w tę sytuację, gdzie nie ma nad niczym kontroli, prawda? Gdzie tutaj wbrew jej woli będzie musiała wyjść za mąż za jakiegoś zupełnie obcego mężczyznę i nie chcę, wydaje mi się, właśnie dodatkowo być jeszcze tym właśnie przedmiotem na obrazie, prawda? Ale też to się później ładnie komentuje w kontekście właśnie tego pierwszego obrazu, który maluje Marianne, bo tak jak mówisz, ona na nią bardzo pięknie patrzy i ten obraz, no jakby teoretycznie niczego mu nie brakuje, tak? Ale później jak Heloise go widzi, to mówi, że to nie jest ona, bo do tego, żeby powstał ten idealny obraz, to one muszą patrzeć właśnie na siebie nawzajem. Nie może być tak, że tylko jedna patrzy na drugą, bo to wtedy zawsze będzie jakieś przekłamanie w tym.
Nie, no to będzie jednostronne wtedy, nie?
Dokładnie.
Zresztą ten termin patrzenia, nie? Czy w wersji angielskiej gaze, no to coś bardzo często się pojawia generalnie w kontekście tego filmu, nie? Bo to z jednej strony właśnie wszystko jest oparte o to, jak te bohaterki postrzegają się, przede wszystkim jak Marianne postrzega Heloise, no bo my też z jej perspektywy na tę sytuację patrzymy, więc kiedy jej sposób patrzenia, czyli no właśnie ten gaze zmienia się i zaczyna w niej dostrzegać właśnie coraz więcej, no to też ta sztuka wychodzi lepiej, nie? I też ta ich relacja działa lepiej. No ale jest też jeszcze ten drugi poziom, to znaczy taki w kontekście właśnie tego, o czym mówiłem na początku, że to jest powiew świeżości czy właśnie świeżego powietrza, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni jednak do tego, że romanse nie tylko tutaj między kobietami i mężczyznami, ale także między kobietami na przykład, do tej pory raczej portretowali przede wszystkim mężczyźni i jeśli ktoś pamięta takie filmy jak Blue is the Warmest Color na przykład, który też się opierał na relacji między dwiema kobietami, to był kompletnie inaczej sportretowana relacja, na co innego stawiała zupełnie nacisk. I jakby widać, ile jednak zmienia perspektywa w tym względzie, nie? Szczególnie, że no, szczególnie z mojej perspektywy patrząc, no to oglądanie filmu, gdzie mamy dwie bohaterki, czy nawet więcej, które nie są w żaden sposób seksualizowane, ani... cały film w zasadzie...
No nie ma scen seksu, tak? Umówmy się, mogłyby być. No, no bo to jest niezależny film o chyba i tak wysokiej kategorii wiekowej i takie, wiecie, kino europejskie, ono z reguły nie ma problemu z nagością, tak? No przywołany przez ciebie właśnie Blue is the Warmest Color, no to w tamtym filmie były bardzo takie mocne sceny seksu, długotrwające, zapadające w pamięć i tak dalej. A tutaj tego nie ma, mimo że mogłoby być. I jest to ta właśnie ta świadoma decyzja, tak? Że jakby to już sobie sami tam dopowiemy, tak? A to co takie najważniejsze, to trochę tak, co ale, innego, nie?
No, ale wiesz, sens seksu to jedno, ale nawet to, jak ta gość jest eksponowana tutaj, nie? W zasadzie, nie wiem,
tak
parę razy tak
zmieniam
niechcenie, tak, nie? Bez przykładania tego dużej wagi.
Dwie sceny są takie konkretne na gości, nie? Gdzie coś widać, które jednak zaznaczają sytuację bohaterek, nie? Bo najpierw mamy to zagubienie artystki, która suszy te swoje płótna przed kominkiem, nie? I siedzi nago, i później mamy, gdzie one już kończą razem w łóżku, nie? Gdzie są wolne, gdzie mogą, wiesz, już bez tych konwezansów, bez wszystkiego się otworzyć, nie? I wtedy widać kawałek piersi. I to jest tyle, nie? Nie ma żadnego epatowania na gościom, tylko to
masz,
jest mocno
przywodną tę scenę, jak Marian rysuje swój autoportret.
I tak.
To może nie do końca jakby ten, ale no scena ma akurat tutaj...
To jest bardziej erotyczne, tak, niż właśnie to, jak bohaterka po prostu leży naga w łóżku, no bo tak ludzie leżą w łóżku, nie? Tak.
Ale w ogóle, wiesz, mówimy o nagości, czy o scenach seksu, ale na dobrą sprawę bohaterki nawet... W tym filmie nawet, nie wiem, nie są ubierane w żaden jakiś taki strojny sposób i tak dalej, bo wszystko jest bardzo, bardzo tak trzymane.
Każda ma jedną sukienkę i cały czas w nich chodzą, no bo tak to trochę było, nie?
No. Także to jest no, spora odmiana mimo wszystko, nie? I jeszcze szczególnie, kiedy właśnie zna się schematy z amerykańskiego kina i wie, w jaki sposób się tego typu romanse kreśli, to jednak położenie nacisku kompletnie na co innego. Co jest właśnie związane z tym, jak i reżyserka patrzy na te postacie, jak te postacie patrzą na siebie, ale też jak my mamy na nie patrzeć. To jest coś, czego myślę, że mainstreamowe kino mogłoby się też troszkę uczyć.
No wydaje mi się, że to też jest pewien sposób, czy pewien komentarz do tego, że brakuje nam w sztuce właśnie często tej perspektywy kobiecej, tak? No bo przez lata ona gdzieś tam była tłumiona, nawet jeśli jakieś możliwości były, no to właśnie były niepełne, więc wiecie, większość, nie wiem, sztuki, jak w sensie mamy na myśli, nie wiem, jakieś obrazy, tak, to co one przedstawiają, na czym się koncentrują, no to jest bardzo męska perspektywa. A tutaj właśnie reżyserka próbuje nam też pokazać, co by było, gdyby sztukę bardziej wcześniej mogły opowiadać kobiety, prawda, co one by przedstawiały. No to jakby tutaj jest ten drugi wątek, jest ten wątek służącej, która zaprzyjaźnia się z naszymi dwiema bohaterkami i która później uzyskuje ich wsparcie, kiedy przechodzi zabieg aborcji. I jest później ta scena, kiedy one już wracają do domu i Marianne jakby maluje tę scenę, jakby one ją sobie odtwarzają, jak ten zabieg przebiegał. I to jest w ogóle też dla mnie takie bardzo mocne, no bo w sensie, wiecie, to jest rzeczywistość bardzo wielu kobiet, tak? Jakby nie tylko dziś, ale właśnie od wieków tak naprawdę. Ale czy ktoś kiedyś, wiecie, powiesiłby taki obraz, nie wiem, właśnie w galerii, tak? Gdzie portretowano różne elementy codzienności, no ale nie coś takiego, bo podejrzewam, że też, nie wiem, żadnemu męskiemu artyście nie przyszłoby do głowy, żeby coś takiego namalować, prawda? A to jest dla nich coś totalnie normalnego. To jest też ciekawe bardzo.
Także to nie jest, wiesz, że nas, jakby to mężczyzna robi, to pewnie był jakaś scena uniesień tylko z kobietami powiązane, czy właśnie takiego uwznieślenia, nie, kobiety i przedstawienie w taki właśnie typowo męski sposób, a to jest, wiesz, scena, no, przerażającego dla kobiety zabiegu, nie, zapisana na płótnie, nie, ale z kobiety same to robią, nie, bo chcą to zapamiętać, bo to jest dla nich też istotne, nie, coś, co się właśnie wydarzyło, nie, i to jest piękne pokazanie, że w ogóle tutaj to się rozgrywa praktycznie tylko między kobietami, nie, cały ten film, nie ma tutaj żadnych mężczyzn. Jest chyba ktoś, tylko ten jeden typ się pojawia, który zabiera obraz, nie?
Znaczy najpierw są ci panowie w łódce jeszcze, którzy ją wiozą,
no tak? Łódce,
no właśnie, a później to jest tak, że jak się pojawia ten typ, to jakby już wiemy, że to co, jakby ich szczęście się skończyło,
tak,
nie? Jest takim symbolem,
jego gęba symbolizuje koniec dobrego.
Mężczyzna pojawił się w domu, no to już koniec.
Tak, i to jest w zasadzie chyba pierwszy, to jest pierwszy mężczyzna w tym filmie, którego widzimy twarz chyba wyraźnie jakoś, poprzednie, no oni są tam, jakby pojawiają się, ale w ogóle ich nie widać nawet, nie? Ale właśnie a propos tej sceny, która zresztą jest świetna, ona też idzie, wiesz, w parze z tym tematem sztuki tutaj, nie? Gdzie mamy ten motyw tego portretu, który ma być ten ładny, ustawiony, tak? Zrobiony według tych wszystkich zasad, jakie obowiązują w świecie sztuki i tak dalej. A później okazuje się, że to jakby nie jest to, co faktycznie no, artysta chciałby oddać, nie? Mamy tę bardzo ładną scenę, zresztą ja, jak Marianne maluje Heloise, jak śpi. I to się też wpisuje, ta scena też się w to wpisuje, nie? Jakby jest portretowany no, element jakby tożsamości tutaj tych postaci, które są na tym obrazie. Coś, czego to portret nie uchwyci, tak? Portret ci jakby portret nie uchwyci twojej historii, nie? I twoich doświadczeń, i twojego charakteru, ani nic takiego, mimo że oczywiście no, pewnie artysta by się starał. Natomiast no, tego typu obrazy, no już tak, nie? Jakby one już coś mówią interesującego. To może przejdźmy w takim razie do jakiejś takiej próby interpretacji, o czym to film jest do końca, bo już tak zaczęliśmy zahaczać o właśnie tę sztukę i tutaj relacje między tymi postaciami, bo ja mam wrażenie, znaczy tak, ja odebrałem ten właśnie film w taki sposób, że jakby bardzo ładnie można, już napomknąłem o tym wcześniej, że bardzo ładnie można odnieść właśnie to, jak powinien funkcjonować dobry związek na podstawie tego, jak będzie funkcjonował dobrze artysta ze swoją muzą, nie? Jakby w którymś, jak ta relacja na początku jest taka bardzo formalna, na zasadzie no ja jestem tutaj, ja tu maluję, tak? A ty masz tam usiąść i tu ci ustawię rękę i tak dalej, to zupełnie nie gra, nie? Natomiast w momencie, w którym ta relacja się bardzo szybko poziomuje i faktycznie te bohaterki są w tym momencie na tym samym poziomie, to jednocześnie widać dopiero, że no, jakby z tego może dopiero wyjść coś dobrego, nie? Jakieś wzajemne zrozumienie i powiedzmy relacja jest niezbędna wręcz do tego, żeby można było mówić o oddaniu w jakiś sposób rzeczywistości w sztuce i mam wrażenie, że no w związkach jest tak samo.
Tak, no właśnie to jak tutaj oba te tematy się ładnie tak przeplatają i komentują, ale właśnie no, o obrazach już trochę powiedzieliśmy, więc właśnie może o tej samej relacji, no to wydaje mi się, że właśnie tutaj są dwie rzeczy najważniejsze. Pierwsza to właśnie ta równorzędność, tak, że wtedy najpiękniej możemy się poznać, że wtedy te nasze emocje są takie najszczersze, są najbardziej na wierzchu, jak no mamy poczucie, że jesteśmy jakby równi sobie, tak, że jesteśmy w takim związku partnerskim bardzo, niezależnie od tego, jakie to były czasy. No i druga rzecz, że wiecie, że no nie każda miłość musi być tą do końca życia, ale że warto później pielęgnować w sobie właśnie te dobre wspomnienia, to jak nas to zbudowało gdzieś jako ludzi, to jak nas to wzmocniło, no i to, że warto mieć swoją piosenkę.
Czyli jeszcze odskoczę na chwilę od interpretacji, bo przypomniało mi się, że Claire Maton robiła zdjęcia do tego filmu. To jest fantastyczna naprawdę, naprawdę osoba, bo ona wcześniej zrobiła, nie wiem czy widzieliście, Stranger by the Lake. To jest film sprzed 7 lat o dwóch gejach, którzy też nad jeziorem poznają trzecią osobę i też taka jest mocno napięta relacja, nie? I ona tam odpowiada za zdjęcia i też potrafiła to w taki cudowny sposób jak tutaj objąć i ona jest dla mnie równorzędna razem z reżyserką, nie? Że ona, kurczę, dawno nie widziałem filmu, który tak mocno by się opierał na właśnie opowiadanie obrazem, nie? W tak niesamowity sposób, te wszystkie zbliżenia. To łączenie tych światów, tych bohaterek i tworzenie tego związku, nie? Tutaj no, jest odpowiedzialna mocno osoba, właśnie odpowiedzialna za zdjęcia. I kurczę, o tym się zapomina dzisiaj, nie? Że jak ważny jest zdjęciowiec, nie? Który ma oko. Wiemy, że ja jestem w ogóle strasznym zdziwem na Richarda Dickinsa, nie? Richard Dickens, nie, czekaj, Roger Dickens, jest Roger Dickens. Jakiś Richard też pewnie gdzieś jest, nie? Ale ja tak mam od paru lat, że coraz większą uwagę właśnie nad momentami większą niż na reżysera zwracam na tego, kto odpowiada za zdjęcia, nie? I tutaj zdjęcia są kapitalne, żeby tak ten period piece w taki sposób zakląć na ekranie, to jest coś niesamowitego. Tak ostatnio też miałem, jak oglądałem Latimosa, ten...
Faworyta? Faworytę? Czy...
Tak, faworytę, Jezus! Tak, to jest to, nie? To ostatnio tak miałem, jak oglądałem Latimosa Faworytę, nie? Żeby pokazać dobrze dzisiaj period piece, żeby to było coś, co naprawdę przykuwa się do ekranu, to trzeba mieć wielkie, wielkie wyczucie, nie? Bo łatwo zepsuć period piece, nie? Mieliśmy tyle przez lata tych wszystkich filmów, gdzie tam Keira Knightley czy inne te aktorki po prostu sobie tam latały na ekranie. Będzie fajnie, bo to jest film kostiumowy, wszyscy się będą cieszyć, nie? A tutaj nie, tutaj się nie przywiązuje do tego uwagi. Wiesz, to właśnie te kostiumy, one są po prostu, nie? Tak jak mamy tą sukienkę zieloną, że to jest ta jedna piękna suknia, która ma się wyróżniać. Nie ma tam jakichś wielkich szaf. I na tym jest całe skupienie, nie? Że głównymi bohaterkami nie są ubrania, nie jest ten cały sztafasz, tylko te bohaterki, nie, które się do siebie zbliżają. I ten związek, o którym Marta mówiła, niektóry jest tak pięknie pokazany i naturalnie, więc tutaj zdjęcia są... cudowne.
To jeszcze właśnie jak też te zdjęcia korespondują no właśnie z tym tematem, tak? No jeśli mamy film, który jakby tak dużo mówi o sztuce, to jest jeden z ważniejszych tematów, jakby te zdjęcia całkowicie, no i jakby idą za tym, tak? Że właśnie te kadry są takie bardzo malarskie, te ujęcia, kiedy właśnie jak patrzy, tak naprawdę dzięki zdjęciom widzimy to, jak patrzy artysta, tak? I to też jest super oddane.
No tak, to bardzo ładnie się zazębia też tak trochę metatekstualnie, nie? Że z jednej strony mamy no tą sztukę w tym filmie, tak? Tworzenie obrazu, nie tylko obrazu, ale obrazów generalnie, tworzenie tutaj no tych obrazów.
Tworzenie dzieł.
No powiedzmy. Tak? I to ma też przełożenie w to, jak mam wrażenie reżyserka patrzy na te postacie w tym filmie. Nie? Jakby bardzo widać, że dokładnie to, co postacie mówią o tym całym procesie, można spokojnie przenieść do tego, jak ten film jest skonstruowany, nie? W jaki sposób on traktuje swoje bohaterki właśnie. Nie traktuje ich jak modelki po prostu, nie? Te, które mają się pojawić i mają zagrać swoje role i do widzenia, tylko faktycznie stara się na nie patrzeć, tak? Z różnych... patrzeć i widzieć jednocześnie. No, co mam wrażenie, no w takim filmie jest bardzo istotne, nie?
Znaczy wiesz, no nawet z takich podstaw, to bardzo mi się na przykład podoba fakt, że w filmie, gdzie no mamy romans, gdzie mamy relacje, no to te bohaterki ze sobą rozmawiają, dużo ze sobą rozmawiają, faktycznie się poznają. Nie ma takiego wiecie, dysonansu jak nieraz, że właściwie nie wiemy, co te postaci do siebie przyciąga.
Nawet jest,
a tutaj to jest tak w ogóle rewelacyjnie oddane. No.
To jest nawet coś więcej, to znaczy one w którymś momencie zaczynają, jak zaczynają ze sobą rozmawiać, wymieniać jakieś tam zdania, no to to przypomina troszkę taką właśnie rywalizację, próbę zaskoczenia się, wiesz, takie, no, wciągają się w taką grę, nie, w ten flirt tutaj, tylko że to wypada bardzo naturalnie, jakby widać, że te dwie postacie są sobą coraz bardziej zafascynowane, nie, i to też jest fajne to, że one na początku traktują siebie troszkę z rezerwą, no bo jedna dla Marianta, druga Heloise jest po prostu bogatą dziewczyną, tak, którą trzeba namalować i najwyraźniej stroje jakieś fochy, no to będzie ciężko. A odwrotna relacja jest taka, że no przyjeżdża jakaś dziewczyna, będzie mi malować, nie? I znowu będą...
Nie, najpierw będzie mnie w ogóle, wiesz, pilnować na spacerach, tak? Takie trochę kajdany, wiesz.
No właśnie. Więc w ogóle to też jest fajny film o emancypacji, nie? I to tak paradoksalnie, no bo czasy są powiedzmy takie, że no nie sposób tutaj mówić o jakichś wielkich tutaj zmianach, ale jednocześnie masz, szczególnie w przypadku tej postaci Heloise, no to jest esencjonalna część jej charakteru, nie? Że ona nie chce się wpisać w te ramki, w którą wszyscy próbują ją tutaj wpisać. I choć wie, że jest na przegranej pozycji w tym względzie i widać, że no... trudno jej sobie z tym poradzić, ale radzi sobie z tym, to jednak choćby na tym takim gruncie indywidualnej relacji z inną osobą bardzo nie chce być postrzegana tylko przez pryzmat, nie wiem, tego, że jest córką z bogatego domu, tak? No, w zasadzie, no, temu służy ta cała niechęć do bycia portretowaną.
W ogóle jeszcze dodam, że reżyserka ma to niesamowite wyczucie gatunkowe, bo jak zacząłem oglądać film, to były po prostu rozwalone łopatki, bo on do pewnego momentu, do pierwszego spotkania bohaterek, rozgrywa się w ogóle jak horror gotycki.
Tak!
Zaczyna, tak, jak mamy przy
czekasz, aż coś wyskoczy.
Tak, mam przypłynięcie na tą tajemniczą wyspę bohaterki, nie? Którą tam z innego miejsca, że musi tam poznać tą tajemniczą osobę, którą ma namalować, która nie wie, jak wygląda. Cały czas unikamy jej twarzy. Mamy ten obraz w ogóle z niedorobioną
twarzą. No w ogóle ona podchodzi do tego obrazu, który jest zasłonięty najpierw. No, to Łukasz mówi, no, tam walak będzie, nie?
I cały czas tak powoli to
w lustro patrzy, nie?
I ona poznaje ten gotycki dom, nie? I nagle ta bohaterka, też jej nie widzimy, i wychodzimy, i to jest cudowna scena, jak ona ma ten kaptur na głowie i wychodzi, wiesz, przez drzwi i ona idzie, i ja mówię, ona się zaraz obróci, a tam wilkołak będzie, albo coś takiego, nie? Bo już w tym momencie byłem przekonany, nie? Ona zaczyna biec, wiesz, i zawsze chciałem to zrobić, i mówię, już się, wiesz, w ogóle konwencja zmienia, nie? Ale to jest tak fajne przejście, i które cię od razu łapie, nie? Chcesz wiedzieć, co będzie dalej, co się będzie rozgrywać między tymi bohaterkami, bo przecież w zupełnie inny sposób to było rozgrywane, i to jest pokazane, jak działały te horrorowe rozwiązania, nie? I to jest fajne, jak reżyserowie pożyczają sobie, wiesz, z różnych gatunków, żeby nadbudować ci fabułę i zbudować klimat filmu, nie? Bo tutaj totalnie do momentu, aż one pierwszy raz, wiesz, mają ten bieg do klifu, to dla mnie był horror.
Taki no i to nie jest przypadkowe, bo Rebeka, później wracają te sceny, kiedy właśnie jest to takie widmo, tak? Gdzie początkowo nie wiadomo w ogóle, o co chodzi, tak? Co, o co niby chodzi. I dopiero jak film się kończy i widzimy właśnie, widzimy Heloise w tej sukni ślubnej, no to możemy sobie chyba powiedzieć, że właśnie no to było takie widmo tego, co musi nastąpić, tak? To nieuchronne, o czym pewnie właśnie Marianne cały czas miała to z tyłu głowy, ale po prostu próbowała to wyrzucić, żeby móc tutaj cieszyć się no, tymi chwilami, które mają.
No i zresztą, kurczę, no wiecie, gotycki horror jak najbardziej pasuje też do sytuacji, jaką mamy w tym filmie. Wiadomo, że no nie zdecydowali się na konwencję do końca, ale jednak no te filmy zawsze opowiadały o jakiejś niespełnionej miłości, nie? O jakimś dramacie, który gdzieś tam się rozgrywa, bo dwie osoby nie mogą być ze sobą. Jedna umiera i druga je szuka po latach, czy coś takiego. Także nawiązania na tym gruncie są tutaj bardzo, bardzo w punkt. Nie? Szczególnie, że też no właśnie przestrzeń, który się rozgrywa ten film, ten cały wielki dom. Przecież potem mamy to spotkanie tych kobiet z okolicy, nie? Które wygląda jak w ogóle spotkanie czarownic, dosłownie, nie?
I jeszcze Wickerman.
Tak, tak, no dokładnie, że jeszcze Kaja masz tam, wiesz, Nicolasa Cage'a będą w ofierze składać, ale wiesz, no, jeszcze w którymś momencie zaczyna się ta piosenka kapela, która jest po prostu tak przerażająca, że śni mi się po nosach do dzisiaj.
Jak wiesz, jak ta bohaterka zaczyna płonąć i ta suknia, ja mówię, kurczę, ona ta cała się zajmie ogniem, nie? I to będzie już w ogóle podsumowanie, nie?
No, ale to nie przejęła się za bardzo. Także to właśnie to jest film, który masz wrażenie, że jest faktycznie zaplanowany od początku do końca, nie? I ten temat, który podejmuje, jest widoczny w zasadzie na wielu różnych płaszczyznach, które tutaj widzimy, nie? Także że nawet w tej właśnie warstwie formalnej. W zasadzie myślę, że możemy zmieniać już do końca, nie? W takim razie.
Widzieliśmy wszystko.
No, w zasadzie wszystko, czy mieliśmy. No to przejdźmy w takim razie do takich podsumowujących wniosków, nie? Tak jak wspomniałem, no mi się cholernie właśnie podoba to, że te wszystkie wątki, znaczy tak, wątek tej relacji i wątek tej właśnie tej potrzeby emancypacji, tej potrzeby bycia indywidualną osobą, nawet jeśli realia powiedzmy temu nie pomagają, że to wszystko tak idzie w parze, nie? Masz wrażenie, że te postacie faktycznie wierzą w to, co wierzą w tym filmie, że to nie jest po prostu, że to jest jakoś w jakiś sposób spójne z tym, jak są portretowane w tym filmie. Plus, kurczę, podoba mi się też to, że ten film jest jednak przyziemny, że mimo, że wiesz, można było z tego zrobić bardzo taką, no, melodramatyczną historię z masą tutaj dramatu i krzyczenia za sobą w deszczu i tak dalej, to on podchodzi do wielu kwestii tak bardzo przyziemnie, jak do części życia, nie? No, zresztą ta kwestia z cały ten wątek Sofii jest po prostu, który tam się toczy gdzieś w tle, jest taką miłą kotwicą w zasadzie, nie? Że obok się dzieją też rzeczy, być może nawet równie dramatyczne. Zresztą, no przecież to się kończy po prostu tak bardzo, to też kameralnie, nie? Po prostu, wiesz, nie mamy tutaj dwóch bohaterek, które, nie mamy pożegnania w stylu Casablanki, nie? Tylko, no, przytulałem się na koniec i w zasadzie to tyle, no bo tak to wyglądało. Ale jednocześnie i tak udaje się temu filmowi, mam wrażenie, zarysować to, że i tak warto było, tak? Że ta relacja i tak była zdecydowanie warta choćby tego, żeby teraz pocierpieć trochę. I tak mimo wszystko, no, myślę, że to wniosło, powiedzmy, do życia tych bohaterek.
No i to jest fajne, bo właśnie, tak jak mówisz, jakby to jest taka proza życia, a jednocześnie jest ten moment, kiedy właśnie Heloisa pyta, czy jakby to zawsze, nie wiem dokładnie, że właśnie, czy to zawsze takie jest, że jak się zakochasz, to masz wrażenie, że to po raz pierwszy wynalazłeś to, tak? Że to jest takie niby codzienność dla, nie wiem, bardzo wielu ludzi, ale jednak kiedy dotyczy ciebie, no to jest bardzo wyjątkowe. I to jest coś, co trudno gdzieś właśnie oddać. Może można próbować właśnie przez sztukę. Jakby mój taki, powiedzmy, moja konkluzja jest taka, że ja bym bardzo chciała właśnie więcej filmów tego typu. Nie mówię, że ich nie ma, więc jak są, to bardzo chętnie przyjmę polecanki, bo tak jak właśnie wspominałam na początku, no to z tym kinem europejskim to bardzo duże braki. Ale jakby wydaje mi się, że też ten film pokazuje, dlaczego tak ważna jest różnorodność, jeśli chodzi o twórców w kinie. No bo jasne, jakby mówi się często, że nieważne kto film robi, ważne, żeby film był dobry. Tak, tylko że no właśnie film tak bardzo często wychodzi od jakichś osobistych przeżyć, osobistych doświadczeń, właśnie jakiegoś takiego osobistego postrzegania sztuki, że wydaje mi się, że nie można przecenić tutaj, jak ważne są te różnorodne głosy, tak? Kiedy właśnie mamy film stworzony przez reżyserkę, która właśnie była w związku z kobietą, gdzie mamy właśnie operatorkę odpowiadającą za zdjęcia, no to jasne, to nie znaczy, że wiecie, nie wiem, żaden mężczyzna by tego nie potrafił zrobić, ale po prostu no super, że mamy taki głos, super, że jakby one mogą się tymi swoimi przeżyciami podzielić i wydaje mi się, że właśnie dlatego to jest tak ważne, żebyśmy mieli różne te filmy i różne opowieści, no bo to nas tylko ubogaca.
Ja w ogóle bardzo żałuję, że nie widziałem tego filmu w kinie. Jeśli chodzi o takie osobiste, powiązane jakoś z biografią właśnie reżyserek, to mam tak jeszcze z Kłamstewkiem Lulu Wang, nie? Że to są dwa filmy, które bardzo żałuję, że ich nie widziałem na dużym ekranie, nie? Szczególnie właśnie tutaj Portretu kobiety w ogniu, nie? Bo on musi kapitalnie wyglądać, nie? I ta właśnie imersja, gdzie się po prostu wsiąkasz w ten świat, płyniesz z nim, nie? Tutaj zdjęcia, muzyka, wszystko co tam się dzieje, szum tego morza, to musiało być niesamowite przeżycie. W ogóle ten film ma świetną konstrukcję, nie? Dawno nie widziałem filmu, który, wiesz, ani na moment by nie miał tak, że wiem, że oglądam film, nie? Że wiem, że są akty na przykład, wiem, że kiedy coś się ma wydarzyć, co ma być tam, co się musi stać, żeby, wiesz, ta akcja była popchnięta do przodu, nie? Tutaj nie zwracałem zupełnie uwagi na takie rzeczy, nie, tylko płynąłem od początku do końca. Mówię, to zbliżanie było takie intensywne, nie? Tylko o co się wydarzy i w ogóle cały czas czekają na ten, wiesz, na ten pierwszy pocałunek i to było tak elektryzujące, nie? Że one już są blisko siebie, już tutaj są na tej plaży, już tutaj wchodzą.
Czy to się tam, wydarzy,
wiesz,
to?
Tak, już chodzą w tych jak miały te maseczki na twarzy, nie? Już idą w tym i mówię, o, będą mnie musiały zdjąć, będzie musiała być ta scena, nie? I już tak oglądam, nie? Jak to pięknie wszystko narasta, więc ja jestem zachwycony tym filmem.
No właśnie, to fajne jest to, że ten film ma bardzo taką, no, nie wiem, konsekwentnie biegnie do przodu i wiesz, zawsze wiesz, do czego, wiesz, że do czegoś to zmierza, nie masz tego poczucia, że no, jest sobie scena, żeby była i żeby zajęła miejsce.
Wszystkie sceny w tym filmie są potrzebne.
No, są po coś. I zresztą to bardziej, że no, widzimy tutaj narastającą relację, tak? Więc trzeba zobaczyć ten proces. Więc trzeba poświęcić trochę czasu na to, żeby przyjrzeć się, jak bohaterki na przykład patrzą na siebie na początku swojej znajomości, żeby potem mieć porównanie, jak to wygląda w kolejnych, powiedzmy, etapach. Natomiast też podoba mi się też to, że w tym filmie jest po prostu masa takich świetnych scen, po prostu pojedynczych scen, które nawet, wiesz, w oderwaniu od po wyrwaniu z kontekstu, wciąż są super, nie? I tutaj już parę było wymienionych, ta scena chociażby z tym malowaniem obrazu tam po tym całym zabiegu. Jest też ten fajny moment, jak kiedy bohaterki po raz pierwszy dają sobie do zrozumienia, że jakby widzą się, tak? Że nie patrzą na siebie, tylko że się widzą i kiedy zaczynają mówić sobie o tych, powiedzmy, charakterystycznych cechach, które mają, nie? Na przykład, że no jedna, jak się stresuje, to robi to i tak dalej. No to jest takie urocze i widać, że no, no trzeba się na kogoś gapić całkiem długo, żeby to zauważyć, nie? I to jest też ten moment, kiedy na przykład Heloise zdaje się uśmiecha po raz pierwszy i Marianne chyba nawet tego nie widzi. Także no, sporo takich fajnych momentów, które fajnie popatrzeć właśnie z perspektywy.
Tak,
zdecydowanie.
Jakby to już... Tak.
No. Okej, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć. Myślę, że nie ma nic na co tam rozwlekać. Myślę, że powiedzieliśmy w zasadzie wszystko, co chcieliśmy powiedzieć na temat tego filmu. Jeszcze a propos innych filmów. Mi trochę przywiódł na myśl Call Me By Your Name, ale szczerze mówiąc, dużo bardziej mi się podobał niż tamten film. Mam wrażenie... Ja oglądając Call Me By Your Name, miałem wrażenie, że to jest taka synetyczna pocztówka jakiejś takiej, która ma wywołać poczucie nostalgii do czegoś, czego nigdy nie było, na dobrą sprawę. Jest taki wykonawca, może Radek pewnie będzie kojarzył, M83. To jest taki elektroniczny wykonawca, który charakterystyczną cechą jego muzyki jest taka, że ona jest bardzo nostalgiczna, tylko za bardzo nie wiadomo do czego. Po prostu wywołuje jakieś takie nostalgiczne uczucia do, nie wiem, do dzieciństwa, do byłego lata i tak dalej, ale masz wrażenie, ale jak zaczniesz to rozpracowywać, to wiesz, że to jest takie, wiesz, no właśnie, sztuczne,
ale
nie?
Ale o to chodziło. Dla mnie Call Me By Your Name jest właśnie, ma ci przywołać wspomnienia o twoich letnich, wakacyjnych romansach, które były i z których wiadomo było, że nic z nich nie będzie, ale i tak się człowiek w nie angażował i właśnie jak właśnie też lato jest przedstawione w tym filmie, właśnie dla mnie to całkowicie właśnie spełnia tę rolę.
No nie wiem, ja mimo wszystko wolę takie podejście, które tutaj zaprezentowano, troszkę bardziej przyziemne i bez, wiesz, bez celebrowania tak tego, że to są wakacje i tak dalej, no nie wiem, nie mam nic filmu tej Luki Guadagnino, ale pamiętam, że masa osób była zachwycona i ja kompletnie nie wiedziałem dlaczego i w sumie dalej, no nie wiem, do mnie nie trafia. Ale cieszy mnie to, że pojawił się film, który no jakby porusza też poniekąd no, kwestię krótkotrwałego związku, tak, który rozwija dwie postacie, ale robi to w taki sposób, który mi się podobał.
Mnie trochę tak z Call Me By Your Name, że tam za bardzo jednak miejsce przejmowało rolę aktorską, nie? I momentami tak chciwość bohaterów, bo to był ten taki film, co raz na kilka lat musi powstać, żeby pokazać, jaka, nie wiem, na przykład Toskania jest piękna i ludzie chcą sobie zobaczyć, bo tam nie pojadą w najbliższym czasie, nie? To zobaczą, jak tam słońce, że się rowerem jeździ i jest fajnie, nie? Nie trzeba samochodem, tylko wszystko ładnie zakwita i masz te pomarańcze, wiesz, możesz zrywać prosto z drzewa i jeść, sok ci się leje po twarzy, jest super, nie? Kiedyś tam pojedziesz, nie pojedziesz. Zobaczyłeś film, nie? I trochę tak miałem z tym, a tutaj wiesz, tutaj miejsce jest tylko miejscem, nie? Tutaj się liczą w pełni bohaterowie i to, jakie są między nimi uczucia, nie? A jak jeszcze mówiłeś właśnie o tym 83, nie? Ja pamiętam, jak on zrobił muzykę do Obliviona, nie? I to też takie było z Tomem Cruise'em, nie? I z tymi klonami i niby science fiction, a i tak oglądasz, no fajnie, fajnie, ja tak przypominasz sobie, kiedyś to było, nie? Tutaj, nie? To jest wszystko takie ładne, takie syntetyczne, o. Ale piękna muzyka i piękny film, ale no... Wiem, o co ci chodzi.
To dobrze. No dobra, słuchajcie, to w takim razie zachęcamy was oczywiście do wzięcia tutaj udziału w dyskusji. Dajcie nam znać w komentarzach, jak wam się podobał film. No, tak jak wspomnieliśmy, no, ominął nas, kiedy trafiał do kin, więc jest okazja teraz nadrobić. Nie wiem w sumie, gdzie jest do obejrzenia, może...
Na VOD na pewno PL.
No, podejrzewam, że minęło tyle czasu, no. że na pewno będzie tu i tam.
I na playerze chyba, na VOD i na Cinemanie, z tego co pamiętam.
No, także
Radek, twój Aplix na żywo, tak?
Nie, bo wiesz, szukałem wczoraj, żeby obejrzeć.
No, także słuchajcie, możecie, myślę, bardzo łatwo nadrobić, pewnie też kosztuje niewiele. I... No,
od 12 zł, od 9 do 12 zł.
O, no, myślę, że warto. I słuchajcie, zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie większość naszej publiki to też nie jest publika, która by gustowała w większości właśnie w tego typu filmach. A myślę, że nie ma co się bać. Myślę, że warto od czasu do czasu dać szansę. Tym bardziej, że no ponownie, to nie jest wcale jakieś nieprzystępne kino. Tak. Jasne, okej, okay, może początek, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony, tak, do filmu w tym stylu, to jasne, początek się może troszkę dłużyć przez to, że jakby nie wiesz jeszcze do czego, jakby nie widzisz jeszcze tego punktu, gdzie to będzie jeszcze zmierzało i dopiero poznajesz bohaterki i tak dalej, ale myślę, że bardzo szybko się łapie, wiesz, ten, no wciąga ten film bardzo szybko po prostu w te relacje, bo te postacie są dość ciekawe, nie, no to myślę, że...
Tak, są takie charakterne, no. To...
No, są charakterne i widać, że się fajnie uzupełniają, nie, powinno być ze sobą, no ale trudno. Dobra, słuchajcie, przypomnę jeszcze, jeśli chcielibyście, żebyśmy w ten sposób w tym lub innym gronie pogadali sobie o jakimś jeszcze innym filmie, być może takim, który nas ominął w kinach, albo który, powiedzmy, ma już swoje lata, to zachęcamy do wysyłania tipów, superchatów i tak dalej i no, postaramy się wówczas o tym pogadać. A ze mną była Marta Najman, Radek Pisula, ja się nazywam Kolej Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.